Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj moim gościem, przewodnikiem w Konwersatorium jest dr Krzysztof Kawęcki, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I będziemy rozmawiali o takim zjawisku i historycznym, i politycznym, polskim, jakim był, zwłaszcza był, ale też i po części jest, polski obóz narodowy, polityczny obóz, który jakoś tak identyfikujemy z osobą, jak to zwykle w Polsce, z jakimiś konkretnymi osobami, więc z Romanem Dmowskim, ale obóz narodowy nie jest aż tak spersonalizowany, jak można powiedzieć, na przykład obóz Piłsudczykowski, który od nazwiska swojego najwybitniejszego przedstawiciela wziął też i nazwę. Spróbujemy w naszej rozmowie dotknąć kwestii trochę historycznych, trochę też i tożsamościowych, bo sprawa jest ważna, ponieważ co jakiś czas temat obecnie wraca, a to w związku z zagadnieniem historycznym żołnierzy niezłomnych czy wyklętych, tak, pojawia się to zagadnienie, ponieważ duża część tych żołnierzy związana była politycznie z obozem narodowym. Czasami też mamy gorące dyskusje dotyczące ONR-u, jego dzisiejszych manifestacji. Dobrze jest te dyskusje, tak jak to w Konwersatorium staramy się robić, trochę pogłębić przez wiedzę o faktach. No dobrze, to obóz narodowy, kiedy startujemy historycznie?
Myślę, że taką datą, którą można przyjąć jako początek organizacyjny ruchu narodowego, to jest rok 1887, a zatem powstanie Ligi Polskiej, która później przekształca się w Ligę Narodową w 1893 roku. To przekształcenie to ma nie tylko charakter organizacyjny, ale również programowy.
A Liga Polska to taka, rozumiem, jak jedna z pozostałości polskiej konspiracji.
Dokładnie tak, dlatego może bardziej precyzyjnie ja bym się do tego też przychylał. Lepszym tym punktem startowym, początkiem ruchu narodowego jest chyba właśnie powstanie Ligi Narodowej w 1893 roku, której założycielem był przede wszystkim Roman Dmowski, a poza Romanem Dmowskim oczywiście Jan Ludwik Popławski i Zygmunt Balicki. Liga Narodowa była największą organizacją konspiracyjną w okresie tuż przed wybuchem I wojny światowej. Można powiedzieć, że organizowała taką elitę narodową szeroko rozumianą. Wiele osób znaczących ze świata literatury, nie tylko polityki, znalazło się w szeregach Ligi Narodowej. Natomiast pewnym takim nowum było przyjęcie koncepcji walki o niepodległość. Roman Dmowski mówił, że polityka niepodległości to nie jest tylko ta, która o niej mówi, ale ta, która rzeczywiście do niej prowadzi. I Dmowski przyjął właśnie taką koncepcję tak zwanej walki czynnej, to znaczy z jednej strony odrzucenie tej koncepcji insurekcyjnej, powstańczej, jako nieskutecznej. Z drugiej strony oczywiście tych postaw, które się pojawiały, takich lojalnościowych, a zatem jak gdyby programowo wręcz rezygnujących taktycznie, przynajmniej na jakiś okres czasu, z działań niepodległościowych, konspiracyjnych. A zatem koncepcja walki czynnej i tutaj można powiedzieć, to jest taki nowoczesny patriotyzm, czyli patriotyzm czynny, aktywne przywiązanie takie właśnie do tej idei narodowej również, a więc walka można powiedzieć o polskość na każdym odcinku, jak mówił Roman Dmowski, życia narodowego.
Przepraszam, że przerwę. To był czas, mówimy o latach 90. XIX wieku. To był czas, gdy w ogóle w polskiej, można powiedzieć, polityce i w ideach polskich, tak, działo się bardzo dużo. Wspomniałeś o lojalistach, to jest jakby tło, tak, dające pewną przykrą, tak, jakąś przyprawę naszej sytuacji rozbiorowej, ale poza tymi formami formami, no trudno powiedzieć kolaboracji, ale form jakiejś takiego, takiej adaptacji, tak, życia polskiego do warunków zaborowych, to mieliśmy właśnie w tych latach 90. start także innych ruchów, taką alternatywą, tak, wobec tego, o którym mówimy, obozu narodowego, był ruch socjalistyczny, też zresztą wewnętrznie zróżnicowany, różnie się odnoszący do niepodległości, no i ruch ludowy, który w pewnym momencie też zacznie odgrywać swoją rolę. Można byłoby powiedzieć, że właściwie wszystko do pewnego stopnia, czy to prawda, że wszystko, co nie było jakby socjalistyczne, nie było jakby balansujące wokół walki klas, tak, to w pewnym momencie gdzieś było w orbicie Ligi Narodowej, prawda? No, Wincenty Witos w pewnym momencie również do niej należał, Wojciech Korfanty do niej należał, szereg stowarzyszeń, szeroki ruch społeczny, prawda? W czytelni, spółek, innych tego.
Tak, towarzystwo gimnastyczne, SOKU, Polska Macierz Szkolna i tak dalej. Oczywiście można tutaj wiele wymieniać. Tak, ruch ludowy w dużym stopniu, można powiedzieć, to jest taka emancypacja właśnie Ligi Narodowej. Roman Dmowski i w ogóle środowiska narodowe mocno podkreślały taką koncepcję, to nazywano unarodowieniem ludu. Mhm. A więc to jest rzecz bardzo istotna. Pisał o tym Roman Dmowski również w tej swojej broszurze, książce bardzo znaczącej Myśli Nowoczesnego Polaka, która ukazała się w 1902 roku. I właśnie to miała być ta idea nowoczesnego narodu. Narodu, połączenie tego, nazwijmy, narodu szlacheckiego i tych warstw włościańskich. I w dużym stopniu można powiedzieć, że ten proces, nazwijmy, unarodowienia ludu, zapoczątkowany właśnie wówczas, można powiedzieć, w jaki sposób zakończył się pozytywnie w okresie Polski Niepodległej, II Rzeczpospolitej. Stąd też ta siła też ruchu ludowego, który w zasadzie, można powiedzieć, miał charakter taki narodowo-państwowy, niepodległościowy. Owszem, na obrzeżach ruchu ludowego były nurty radykalne, ale stanowiły rzeczywiście margines.
PSL Wyzwolenie, tak? Prawda? Na tak, przykład taki ośrodek. Jedną z rzeczy, która dzisiaj już brzmi trochę inaczej, po prostu brzmi jako nazwa jednego ze stowarzyszeń ruchów, ale przez obóz narodowy została wylansowana określenie wszechpolskość, tak? Przegląd wszechpolski. To jakaś idea, prawda? Za tym się również mieści. Dlaczego ten obóz chciał być wszechpolskim?
No ta wszechpolskość to oczywiście jest hasło bardzo istotne, można powiedzieć wręcz takie pierwszorzędne w myśli politycznej ruchu narodowego wówczas. Chodziło o to, żeby po prostu przeciwstawić się z jednej strony tym oczywiście tendencjom klasowym, które pojawiały się w ruchach socjalistycznych, ale również, żeby budować pozytywnie wspólnotę narodową. Wspólnotę rozrywaną już można powiedzieć od czasów zaborów. To poczucie jedności narodowej, poczucie właśnie polskości, tej wszechpolskości, że jesteśmy Polakami, było bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne, dlatego że po prostu groziła już taka nawet sytuacja pewnej alienacji, innego sposobu myślenia, nawet zagubienia wręcz tożsamości Polaków w poszczególnych zaborach.
A więc z jednej strony program scalenia tego, co jakby ze względu na rozbiory żyło z różnym życiem. Polacy w Galicji, Polacy w zaborze pruskim, Polacy w dawnym królestwie, no i Polacy w tak zwanych ziemiach zabranych. Tak? To już w ogóle o tym rzadko sobie przypominamy, ale przecież istniała mocna pamięć polskości dalekich kresów wschodnich i wcale nie było zdecydowane, że Polska ma się ograniczyć do na przykład późniejszych granic II Rzeczpospolitej. Prawda? Trochę inna perspektywa, inna wyobraźnia. Więc z jednej strony scalenie Polaków w różnych dzielnicach, a z drugiej strony ta wszechpolskość w sensie solidarności klas. Tak? Jest to około roku 1905 już zdecydowanie widoczne, tak? Że obóz narodowy jest jest również kontrą dla obozu socjalistycznego, prawda, tego czasu.
Rozumiem, że też mówisz o rewolucji, tak? 1905 roku. Tak, oczywiście Dmowski przeciwstawił się tutaj działaniom rewolucyjnym socjalistów również z tego powodu. To znaczy uważał, że to jest sprawa Rosjan po prostu, Rosji wewnętrzna, a nie sprawa Polski. To jest sprawa, bo sprawa polska to jest właśnie sprawa wszechpolska, szerzej, prawda, rozumiana. To między innymi z tego powodu, ale oczywiście też były inne kwestie.
Właściwie mówimy teraz cały czas o tej pierwszej fazie, o tym pierwszym etapie rozwoju, gdzie z jednej strony to jest ruch, który lubi się określać jeszcze na samym początku II Rzeczpospolitej jako ludowo-narodowy. To, o czym mówiłeś, prawda, że jest to pragnienie u Jana Ludwika Popławskiego tak mocno też wybijane, że uobywatelnić, unarodowić, tak, polski lud, czyli ten naród, który miał powstać jakby to powiedzieć, wyjść z tej katastrofy, w której Polska była bez własnego państwa, miał być nowoczesny w tym sensie, że nie miał już w nim dominować jakby jeden, to nie miał być naród szlachecki, prawda? Tak rozumiem, gdy się czyta Dymowskiego, to on oczywiście zresztą własne pochodzenie go do tego mu ułatwia. To jest oczywiście wielkim szacunkiem do tej szlacheckiej przeszłości Polski, ale też ogromnym krytykiem, prawda?
Dmowskiego w ogóle nie znajdujemy sakralizacji własnych dziejów. To pięknie wyraził w Myślach nowoczesnego Polaka, gdzie napisał, że jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Zatem takie etyczne rozumienie patriotyzmu. I dalej na przykład Dmowski mówił, że wszystko, co polskie, jest moje, niczego się wyrzec nie mogę. A zatem mam prawo być dumnym z tego, co w Polsce było wielkie, ale również muszę przyjąć upokorzenie, które spada na naród za to, co w nim jest po prostu marne.
Wracamy do naszej rozmowy o obozie narodowym, o polskim obozie narodowym. Dotarliśmy w tym naszym historycznym przeglądzie właściwie tak do momentu odzyskania niepodległości. To jest chwila także wielkiej chwały tego obozu, który ostatecznie, tak możemy powiedzieć, był jednym z najważniejszych czynników działających na rzecz tego, żeby Polska ostatecznie w chwili zakończenia wojny znalazła się w obozie aliantów. Tak? To nie było oczywiste. Czy się znajdziemy po stronie pokonanych, jako na przykład sojusznicy Niemiec, czy raczej właśnie jako uczestnicy konferencji, jak się wydarzyło, uczestnicy konferencji pokojowej, występujący jednak jakby z perspektywy kraju, któremu bliżej jest do zwycięzców, do Francji na przykład, prawda?
W historiografii bardzo często mówi się o tak zwanych orientacjach przed I wojną światową. Zatem mówi się o orientacji prorosyjskiej Romana Dmowskiego i proniemieckiej czy proaustriackiej Piłsudskiego. Myślę, że po prostu to nie jest najlepsze określenie, dlatego że ani Piłsudski nie był proniemiecki czy proaustriacki, ani Dmowski nie był prorosyjski. Jeśli już stosować tego typu określenia, to raczej należałoby mówić o orientacji w przypadku Dmowskiego antyniemieckiej. Otóż Dmowski przyjął założenie, że warunkiem odzyskania przez Polskę niepodległości jest klęska Niemiec. To zresztą historia gdyby potwierdziła, że to był jeden z tych warunków, który umożliwił odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale również zjednoczenie ziem polskich. To był drugi warunek. Oczywiście, żeby nastąpiło zjednoczenie, musiała nastąpić klęska Niemiec, ale również osiągnięcie tych granic, o które Dmowski walczył, a zatem mówił i o Śląsku, mówił oczywiście o Wielkopolsce, mówił oczywiście o Pomorzu, dostępie do morza, Prusach Wschodnich, Śląsku oczywiście, tak to wyglądało. I kiedy oczywiście Dmowski później wyjechał na zachód, podjął tę akcję właśnie i dyplomatyczną, ale przecież nie tylko dyplomatyczną, bo dzięki działalności Komitetu Narodowego Polskiego powstała armia generała Józefa Hallera. Zresztą myślę, no piękna postać, prawda, tutaj zapewne może warto konserwatorium poświęcić tej osobie, bo tutaj to jest piękna postać generała Józefa Hallera i właśnie dowódca Błękitnej Armii. No i właśnie później udział Romana Dmowskiego na konferencji w Wersalu, dzięki tej właśnie działalności, nie tylko Dmowskiego, oczywiście nie zapominajmy o innych osobach związanych z nim, no, hrabia Jan Zamoyski, oczywiście również Ignacjan Paderewski i wielu, wielu innych.
To można powiedzieć tak, że obóz narodowy miał jakąś zręczność do organizowania narodu, zresztą nie wyłącznie w postaci jakiejś masowej partii, bo wtedy może nie o to chodziło, ale jakieś inspirowanie takiej, można powiedzieć, samorządności narodowej na różnych poziomach. Ale chyba nie miał ten obóz, można powiedzieć, drygu, tak, i szczęścia do brania władzy, prawda? Nigdy ani, no można powiedzieć, mu się nie udało, ale no to jest jakiś niezdany egzamin w przypadku obozu politycznego, że on albo w jakimś momencie nie chce, albo generalnie nie potrafi wziąć władzy.
To kapitalne stwierdzenie, że rzeczywiście tą istotą działalności w II Rzeczpospolitej Obozu Narodowego było dążenie do tej samorządności. Gdy zobaczymy, jak wyglądały struktury organizacyjne Ruchu Narodowego, najpierw Związku Ludowo-Narodowego, później Stronnictwa Narodowego jako głównych tych czynników, to mamy tutaj wokół tych partii przede wszystkim szereg różnych organizacji społecznych, kupieckich, włościańskich, studenckich, korporacji akademickich, no przeróżnych, nie będę już wymieniał, bo aż trudno wszystkie wymienić. I to jest właśnie ta siła, ta istota Ruchu Narodowego, który, jak mówiono, sprawował rząd dusz w społeczeństwie. I to jest prawda. Sprawował ten rząd dusz w społeczeństwie, to znaczy w dużym stopniu kształtował właśnie postawy. W tym sensie, bo niekoniecznie wyniki wyborów potwierdzałyby, że ten rząd dusz w społeczeństwie sprawował. No ale to jest też odrębne zagadnienie, dlatego że pierwsze wybory to do Sejmu Ustawodawczego to Endecja, Narodowa Demokracja wygrała i do Senatu, i do Sejmu. No później rzeczywiście to już jest po zamachu majowym, to kwestie ordynacji, innych czynników i tutaj one nie odzwierciedlają też rzeczywiście pewnie rzeczywistego poparcia dla Stronnictwa Narodowego. Ale właśnie ten rząd dusz w społeczeństwie, przede wszystkim młodzież akademicka. W zasadzie można powiedzieć, że około 90% młodzieży akademickiej zaangażowanej politycznie to była po prostu młodzież, elita, która popierała poglądy narodowe, która angażowała się w działalność Stronnictwa Narodowego i innych organizacji, przykładem chociażby Jasnogórskie Śluby Młodzieży Akademickiej. No wspaniałe zjawisko 1936 roku, tak. Ale również tutaj trzeba wspomnieć o roli Kościoła, hierarchii kościelnej, co no, można powiedzieć, że większość chyba zaangażowanych hierarchów sympatyzowała z ruchem narodowym, z obozem narodowym. Zdecydowana większość, można powiedzieć, księży. No ale to jest kwestia też odrębna, jak gdyby dochodzenia do tej syntezy idei narodowej i katolicyzmu w obozie narodowym, to też jest bardzo ciekawe zjawisko. Natomiast jak gdyby powracając do tej kwestii zasadniczej, czyli tej właśnie słabości rzeczywiście, to Adam Dobroszyński pisał, że właśnie taką słabością obozu narodowego jest taka, mówi właśnie ta słabość, jeśli chodzi, to jest główna w zdobyciu władzy, no ale to jest zjawisko dość, powiedziałbym, złożone. Myślę, że Roman Dmowski przede wszystkim jako przywódca obozu narodowego był bardziej, że tak powiem, mężem stanu, wychowawcą narodu, niż, że tak powiem, przywódcą. On w zasadzie bardzo mu były, że tak powiem, odległe, taki jakiś styl takiego, powiedziałbym, tego, co można nazwać, nie wiem, populizmem, prawda, politycznym, czy też właśnie tego typu działań, uruchamiających jakieś działania masowe. On na przykład w latach 30. krytycznie oceniał to, co nazywał militaryzacją polityki, czyli po prostu przyjęciem pewnych form działalności przez niektóre ugrupowania europejskie wówczas w różnych krajach. A zatem no po prostu można powiedzieć, był przede wszystkim wychowawcą narodu, a z drugiej strony miał też świadomość pewnych ograniczeń międzynarodowych, pewnych konsekwencji. Pisał o tym, gdyby obóz narodowy przejął władzę w Polsce. Uważam, że najpierw należy po prostu jak gdyby doprowadzić do pewnej takiej edukacji narodowej, a później w sposób jak gdyby naturalny. Czyli po prostu no, służyła temu na przykład organizacja Obóz Wielkiej Polski, prawda?
No właśnie, to chyba też i zupełnie inny etap w rozwoju, bo wspominasz oczywiście trochę wcześniej wspominałeś o tym zderzeniu, tak, już II Rzeczpospolitej, Obozu Narodowego z legendą Piłsudskiego, no i także z polityką Piłsudskiego. To, co było różnicą podejścia i można powiedzieć także sporem przed rokiem 18, to po roku 18 rzeczywistości niepodległej Polski było już także walką o wpływ polityczny na rząd, na polski rząd. Mówiliśmy o pewnej słabości, ale czy to, ja bym powiedział, że może nie słabości przywództwa, bo kiedyś ktoś mówił, że to był po prostu inny też typ przywództwa politycznego. Tak? W jakimś sensie to już nie będę wymieniał tu konkretnych autorów, ale przypomnę opinię, że Dmowski próbował budować swoją politykę i swoją organizację polityczną przede wszystkim na wyznawaniu pewnego wspólnego ideału i zasad, przyjmując, że w konkretnej sytuacji jego współpracownicy, nawet nie znając jego własnej opinii, i tak podejmą decyzję podobną, co w przypadku słynnym przypadku posła Jarońskiego rzeczywiście się zdarzyło. Natomiast no nie miał, jakby powiedzieć, tej żelaznej ręki do prowadzenia swoich ludzi, trzymania ich w karbach lojalności, wymagania pójścia za sobą, nawet gdy nie jest zrozumiała jego decyzja, co z kolei było niewątpliwie siłą Piłsudskiego i jego bardzo militarnej ostatecznie organizacji i bardzo osobistego sposobu prowadzenia polityki. Jedno i drugie ma swoje plusy, jedno i drugie przynosiło takie czy inne efekty, natomiast na pewno narodowej demokracji nie przyniosło efektów w postaci samodzielnych rządów albo rządów, w których by ona odgrywała. No Dmowski, symboliczna, prawda, kwestia, że jego najwyższą funkcją, jaką w rzeczywistości II Rzeczpospolitej objął, była funkcja nie ministra spraw zagranicznych, tylko urzędnika w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prawda, więc ostatecznie to się nigdy nie przełożyło na ta jego rzeczywiście wielka osobowość, nigdy nie, jakby nie została użyta przez instytucję państwową Rzeczpospolitej, tylko on jakby stał obok. Ale wspomniałeś o obozie Wielkiej Polski i dlatego jeszcze powinniśmy niewątpliwie zdążyć w tej naszej drugiej części rozmowy wspomnieć o tym, że obóz, który był obozem najpierw takim właśnie ludowo-narodowym, trochę włościańskim, przetwarzającym trochę strukturę narodów wedle solidaryzmu. Potem był trochę takim obozem profesorskim i trochę też zbliżającym się do takiej warstwy dobrze ustawionej, mieszczańskim. Tak? W II Rzeczypospolitej w latach 20. to była jednak, jakby poszło to w tę stronę. I to, co, o czym wspominałeś, ta z kolei młodzieżowość tego obozu, to się chyba zaczyna gdzieś tam po 26 roku, tak? W momencie, gdy właściwie obóz narodowy politycznie jest zablokowany po zamachu majowym i w pewnym momencie jego sukcesem jest objęcie tego rządu dusz na uczelniach, prawda?
Tak, to wspomniany rozwój korporacji akademickich, ale tych takich organizacji jak Młodzież Wszechpolska na przykład. I w zasadzie można powiedzieć, że w 1927 roku Młodzież Narodowa zdominowała działalność obozu Wielkiej Polski. Tworzy się ten ruch młodych OWP. Oczywiście z jednej strony mamy te tendencje profesorskie, o których mówiliśmy. Z drugiej strony jednak nadal powiedziałbym następuje ten proces trwa tego czynnika bardzo ludowego, mocnego, bo on występuje. Powiedziałbym, że nie tylko okręgi wiejskie, chłopskie, ale również robotnicze. Także znaczna część młodzieży robotniczej, no i właśnie studenckiej razem znajduje się w tej samej organizacji i razem, że tak powiem, walczą o te same ideały. Też warto jednak wspomnieć o nieprawdopodobnej ilości pism, czasopism, miesięczników, lokalnych gazet. W zasadzie można powiedzieć, w każdym większym mieście była jedna lub dwie gazety narodowe, a te niektóre pisma na bardzo wysokim poziomie, no, takie centralne, na przykład miesięcznik Myśl Narodowa, albo na przykład znakomite pismo Prosto z Mostu Stanisława Piaseckiego, które było jakimś takim antidotum na
wiadomości
literackie, czyli na ten nurt taki liberalno, można powiedzieć, lewicowy, a zatem można powiedzieć, że jak dybendecja rozumiała to, co głosił później komuniści, czyli Gramsci, czyli po prostu walka o
droga przez instytucje. Walka o kulturę.
Tak, walka o kulturę. Tego w obozie piłsudczykowskim na przykład nie było i z tego między innymi powodu obóz narodowy sprawował ten rządosz w społeczeństwie. Prosto z Mostu, znakomita plejada młodych poetów, wybitnych czy publicystów. I tutaj tak bardzo dobrze zwrócić uwagę na to, że obóz narodowy to nie tylko Roman Dmowski. pewnie tu nie mamy czasu, ale można by wiele nazwisk zmienić. Mówiliśmy o Stanisławie Piaseckim, Zygmunt Wasilewski, Jan Mosdorf, Adam Doboszyński, Roman Rybarski, szereg innych osób.
Bardzo różnych osobowości.
Różnych osobowości, wybitnych. Często
znajdujących się w sporach, w napięciu. Oczywiście. Ten obóz był także pełen dyskusji. Wracamy do naszej rozmowy o obozie narodowym. Myślę, że trochę też przyszedł czas, bo oczywiście doszliśmy prawie do II wojny światowej. Trochę czasu nam brak, żeby dokonywać dalszych skrupulatnych przeglądów historycznych. Wspomnijmy więc tylko po prostu o tym, że obóz narodowy potrafił w czasie II wojny światowej wystawić jedną z największych podziemnych organizacji. Narodowa Organizacja Wojskowa, która w znacznym stopniu weszła potem w skład Armii Krajowej w momencie akcji scaleniowej, tak, to gdzieś tam poza Armią Krajową pozostały Narodowe Siły Zbrojne. Zresztą to temat na osobną rozmowę, bo były to różne Narodowe Siły Zbrojne i w różnych momentach, z różnych powodów znajdowały się poza Armią Krajową. Niemniej to jest piękna karta konspiracyjna i przede wszystkim antyniemiecka, prawda, ale oczywiście w sposób naturalny także odnosząca się antysowiecko. Potem w znacznym stopniu udział w konspiracji antykomunistycznej. No i straszna hekatomba obozu narodowego powojenna, gdzie te prześladowania komunistyczne były w znacznym stopniu nakierowane, no oczywiście w żadnym stopniu, nie wyłącznie, ale w znacznym stopniu były nakierowane na najbardziej jakby gwałtownie na pozostałości obozu narodowego. Chciałbym zapytać cię, bo prawda jest taka, że obaj jesteśmy sercem blisko tego obozu, tego dziedzictwa, zajmowaliśmy się nim też jako historycy, ale też i jako osoby zafascynowane tą szkołą polityczną. Nie ma co tego w naszej rozmowie ukrywać, ale zapytajmy sami siebie. No, ten obóz, który no, dzisiaj można powiedzieć jest przede wszystkim historią, może kiedyś będzie też jakąś również żywą siłą polityczną, trudno powiedzieć, bo to rzeczy historyczne nie zawsze stoją w miejscu, tak? Ruchy polityczne, które kiedyś były wielkie, niekoniecznie dzisiaj muszą w tej formie się odradzać. Ale zapytajmy się o słabości, braki, o jednak minusy tego ruchu. Wojciech Wasiutyński, który był niewątpliwie jedną z ważnych osób tego obozu już w okresie powojennym, zwłaszcza powojennym, jednak dość odważnie i samokrytycznie mówił, że te w latach 30. to w pewnym momencie takie postawienie na już nie tylko ekonomiczne zwarcie, taki jakby to powiedzieć, zderzenie z mniejszością żydowską, tak, na gruncie ekonomicznym, problem własności, handlu i tak dalej, ale w jakimś sensie rozmuchanie także pewnej generalnej takiej histerii antyżydowskiej, budowanie trochę na tym takiej siły, emocji własnego ruchu, że to było coś, co ten ruch bardzo, bardzo osłabiło, także intelektualnie powodowało, że bardzo szybko można było wszystkie swoje słabości, wszystkie braki, wszystkie nędze, wszystkie impotencje w różnych sytuacjach, można było przypisać po prostu wielkiemu spiskowi, który wszystko uniemożliwia. No to chyba skróciło ten obóz o głowę, tak mi się wydaje.
Tak, ale z drugiej strony ja bym powiedział, że też w okresie właśnie okupacji warto zwrócić uwagę, że zaplecze polityczne Narodowych Sił Zbrojnych, Związek Jaszczurczy, że zaplecze polityczne NSZ-u i w ogóle szerzej powiedzmy Ruchu Narodowego, bo i Stronnictwa Narodowego i innych ugrupowań miało całościową wizję państwa polskiego, bardzo dopracowaną. Wspomnę o Służbie Cywilnej Narodu, takiej strukturze, która po prostu opracowała cały, że tak powiem, system tego państwa w takim wymiarze i teoretycznym i praktycznym. Ja bym powiedział, że owszem, tych słabości można się doszukiwać w tych elementach, o których też mówiłeś, ale ja nie będę oryginalny. Wydaje mi się, że przede wszystkim słabość obozu narodowego wynika z tego, że ten obóz został fizycznie zniszczony, że te straty były nieprawdopodobne.
Mówisz o chwili dzisiejszej, ale mówiłem trochę
o latach 30, tak? Aha, tak, myślałem, że przechodzimy do okresu To znaczy, myślę, że tak. Jeśli chodzi o lata 30., to też wydaje mi się, że z jednej strony mamy tutaj, oczywiście jeśli chodzi o kwestie stosunku czy do mniejszości narodowych, czy do kwestii na przykład właśnie żydowskiej, ale nie tylko do kwestii żydowskiej, to myślę, że obu strony były różne spojrzenia też, trzeba powiedzieć. Na przykład na kwestię ukraińską. To warto zwrócić uwagę, prawda? No, mamy oczywiście tradycyjne spojrzenie Romana Dmowskiego, prawda? Który nie widział niepodległej Ukrainy z różnych powodów. To mówimy o tym okresie początku XX wieku, kiedy tworzył się ten ład po Wersalu. Mamy Tadeusza Gluzińskiego, który też pisze mniej więcej w podobnym duchu, kiedy jest ta próba, powiedzmy, jednak też nawiązywania jednak do tej tradycji pierwszej Rzeczpospolitej. Bo niekoniecznie w ruchu narodowym to hasło Wielkiej Polski, które było popularne, należy rozumieć w moim przekonaniu jako hasło takie etnonacjonalistyczne. Wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że endecja w dużym stopniu to jest ruch nawiązujący do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej. Natomiast właśnie jeśli chodzi o kwestię ukraińską, to przecież później Stanisław Piasecki wprowadza pewien taki rewizjonizm, prawda, że widzi, że Ukraińcy są narodem, mają prawo do niepodległości. Pisze o tym Karol Stefan Fritz, znakomita kolejna postać. Adam Doboszyński z kolei też szkicuje różne wizje, być może trochę zupełnie utopijne, w ogóle wspólnego narodu, prawda, Słowian zachodnich. Także ta dyskusja na różnych poziomach, w różnych aspektach była i wydaje mi się, że to jest też siłą tego obozu narodowego. Natomiast, jak mówiłem o Wojciechu Wasiutyńskim, no pewna słabość może obozu narodowego, znów jednak wracam troszeczkę do tych już późniejszych lat, to wynikała z tego, że w moim przekonaniu tak, oczywiście ta fizyczna likwidacja, z drugiej strony emigracyjne stronnictwa narodowe, gdzie znalazły się też wybitne postacie, Zbigniew Sypułkowski, ale to może nie są ideolodzy, nie są prawda, ci, którzy by rozwijali jakieś koncepcje myśli politycznej. Jest taka tendencja, powiedziałbym, właśnie nostalgiczna, koło Lwowian, prawda, zrozumiałe oczywiście, ale mówię, no bardziej taka historyczna, nostalgiczna, czy inne, powiedzmy, jeszcze tutaj działania ukierunkowane, a w końcu to Stronnictwo Narodowe Imigracyjne przyjmuje w moim przekonaniu taką postać trochę takiej partii konserwatywnej, typu zachodniego, typu brytyjskiego, bo tam głównie w Londynie większość była. Natomiast myślę, że to wyobrażenie polityczne w dużym stopniu tych ludzi, którzy nawiązywali do ruchu narodowego, kształtowało właśnie z jednej strony publicystyka Wojciecha Wasiutyńskiego, z drugiego Jędrzeja Giertycha, z wszystkimi swoimi też zaletami i słabościami.
Tak, wymieniłeś dwie osoby, o których trzeba by było w ogóle z osobna kiedyś rozmawiać, które symbolizują na emigracji dwa pozostające w sporze, w napięciu ośrodki i dwie tradycje obozu narodowego. Może kiedyś jeszcze do tej rozmowy wrócimy. I na koniec powiem, że trochę wracając do tego wątku, który też w trakcie naszej rozmowy wcześniej podjąłeś, ktoś powiedział chyba słusznie, że trudno sobie wyobrazić tak, dynamikę rozwoju obozu narodowego, gdyby nie przyszła II wojna światowa i to straszliwe zniszczenie kadrowe, bo to były przemiany bardzo daleko idące. Te śluby jasnogórskie to był taki bardzo mocny akcent pójścia bardziej już nie politycznie, tylko bardzo szczerze w stronę katolickości tego obozu, uniwersalizmu, jak lubiano mówić, kultury katolickiej. To jest to młode pokolenie, to jest właśnie Stanisław Piasecki, to jest to dzielenie polityki już nie na kto był w legionach, a kto gdzie indziej, tylko kto ma jakie idee i jak potrafi je dzisiaj realizować. No, może kiedyś wrócimy jeszcze do tej...
To bardzo ciekawa, bardzo ciekawa kwestia. Jeszcze mamy, tak, chwilkę? To ostatnią chwilkę powiem tak. Uważam, że doszłoby do pewnej syntezy tej idei, nazwijmy, niepodległościowej, czyli piłsudczykowskiej, nazwijmy, i narodowej. Tam były też pewne kręgi. Jutro młodych, bunt młodych, prawda? Jutro pracy, bunt młodych w kręgach piłsudczykowskich. Właśnie w narodowo, o czym mówiłeś, na przykład deklaracja obozu narodowo-radykalnego też oddawała cześć legionistom na przykład. A wspomniany Stanisław Piasecki po śmierci Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zamieścił właśnie krótkie wspomnienie, bardzo pozytywne o nim. No już w 1939 roku nie było Romana Dmowskiego, nie było Józefa Piłsudskiego. Wydaje mi się, że tutaj doszłoby do pewnej syntezy, części oczywiście obozu tak, niepodległościowego, może nawet mniej już nazwijmy dmowszczyków i piłsudczyków, ale w sposób taki naturalny, tak mi się wydaje, nastąpiłoby po prostu stworzenie takiego szerszego obozu, nazwijmy go
Wszechpolskiego,
tak. I już gdzie te podziały, wydaje mi się, byłyby naprawdę podziałami historycznymi. historycznymi, bo tamte spory to były spory orientacyjne, historyczne, które już w zasadzie nie miały miejsca. I zresztą to potwierdza jak gdyby pewne poglądy programowe zbliżone właśnie tych różnych organizacji w okresie II wojny, jak Obóz Polski Walczącej, Post-Ozanowski, prawda, jak wspólna koncepcja na przykład Europy Środkowej, Międzymorza. To była wspólna koncepcja, zresztą nie tylko Piłsudczyków, Narodowców, ale całego obozu Polskiego Państwa Podziemnego, wszystkich ugrupowań politycznych. I to jest w moim przekonaniu też testament Polski, Polskiego Państwa Podziemnego.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę dzisiejszą o obozie narodowym. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnamy się z naszymi słuchaczami razem. Krzysztof Kawęcki.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja, Paweł Milcarek. Zapraszam do następnego konwersatorium za tydzień, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.